słuchają Państwo Dwójki. Zapraszam teraz na spotkanie z autorką, która przez wiele lat zajmowała się, chociaż nie wiem, czy czas przeszły jest na miejscu, chyba raczej teraźniejszy, zajmuje się między innymi kulturą żydowską. Dziś jednak zaprasza Państwa daleko i wysoko do ziemi Tybetańczyków, do narodu bez ziemi w zasadzie. Hanka Grupińska jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kobieta, która pisze książki i uczy.
Ładnie. A mogę szybko sprostowanie małe?
Oczywiście.
Bo postawił pan znak zapytania.
Tak, na to liczyłem.
Dzień dobry słuchaczkom i słuchaczom i dzień dobry panu, też już powiedziałam. A sprostowanie jest takie, że rzeczywiście zajmowałam się głównie zagładą, a trochę może też kulturą żydowską, ale to czas przeszły jest tu jak najbardziej uzasadniony. Od 2009 roku, od kiedy nie ma na świecie Marka Edelmana, nie zajmuję się już zupełnie tym tematem. Natomiast od tamtego momentu właśnie, od 2009 roku, podróżowałam wielokrotnie do Indii i przyglądałam się, słuchałam, notowałam, patrzyłam, myślałam o Tybetańczykach, którzy są bez ziemi, którzy opuścili Tybet i schronili się w Indiach razem z Dalai Lamą w 59 roku. Więc tak, no tu jest czas teraźniejszy, a tam czas przeszły jest uzasadniony.
Czyli jeden etap został zamknięty, a zaczęła pani pisać kolejny, tym razem dotyczący Tybetańczyków właśnie, ludzi bez ziemi, narodu bez ziemi. Jeżeli chodzi o tę książkę, Daleko, Wysoko, ona ma budowę dość specyficzną, można by ją porównać do swego rodzaju słownika kultury tybetańskiej, słownika dotyczącego życia Tybetańczyków, bo układ przypomina rzeczywiście układ słownikowy. Pani po kolei wyjaśnia pewne pojęcia.
Ciekawe. Słucham. Tak bym nie pomyślała, ale kto wie, no pan widzi tak, jak pan widzi, jasne.
A nie tak pani próbowała tę książkę zbudować, żeby pewne pojęcia przybliżać, tłumaczyć, na ile się da oczywiście?
Znaczy ja rzeczywiście miałam przekonanie, że należy pewne pojęcia tłumaczyć, bo o świecie tybetańskim my tutaj dość mało wiemy, tak? Więc podróżowałam, uczyłam się i notowałam i też miałam takie przekonanie, że warto się tymi wytłumaczeniami dzielić. Natomiast nie myślałam nigdy o tej książce myślałam o tej książce jako o takim zapisie podróży, bo ta podróż trwała 10 lat. Ona jest w jakiś sposób nieskończona, chociaż książka jest skończona, ale mam absolutne przekonanie w duszy, że wrócę tam i to nie jeden raz. No ale mój Boże, kropka. Znaczy pan to tak czyta, widzi, w porządku.
To się wcale nie wyklucza. To jak pani opowiada o tej książce i to jak ja ją odbieram, bo przecież podróż może się doskonale łączyć z takim dość słownikowym podejściem. Pani zresztą w pierwszych słowach tej książki pisze, że przekładanie idei wschodu na język zachodu bywa bardzo trudne, czasem wręcz niemożliwe. Dlaczego zatem pani się podjęła tego trudu?
Znaczy ja się podjęłam tego trudu z takim absolutnym przekonaniem, że należy się w pierwszym kawałku książki z tego wytłumaczyć i powiedzieć, że zadanie wykonane, ale nie w 100%, tak? To znaczy mam cały czas z tyłu głowy taką myśl, że to wszystko, co napisałam, to jest jakaś przybliżona opowieść o tym, co widziałam i słyszałam i co zrozumiałam. Potem następny filtr to jest głowa i serce czytelnika. Jakby pewnie to, co się w głowie i w sercu czytelnika pojawi, odnieść do tego pierwszego obrazu, do tego pierwszego miejsca, które jest zapisane, to by się okazało, że mamy duże, że jest jakiś kawałek między tymi dwoma, tak? No, myślę, że to są takie oczywiste dość rzeczy, że o wszystkim, o czym się opowiada się w jakiś sposób rzecz subiektywizując, a tamten świat jest doprawdy tak bardzo inny niż ten, w którym my żyjemy, który my rozpoznajemy, w którym możemy się... Ja jakiś pogłos słyszę, nie wiem, czy to jest w porządku, pan mnie dobrze słyszy?
Znakomicie.
tak? W którym my się na przykład możemy łatwo porozumiewać skrótami. Tu żadnych skrótów nie mogłam stosować, bo ja byłam nowa w tym świecie i czytelnik, zakładam, jest nowy w tym świecie, więc ta potrzeba takiego dopowiedzenia i dojaśnienia tego, co ja, wydaje mi się, troszkę zrozumiałam, była z mojego punktu widzenia niezbędna. Może stąd to pojęcie o słownikowatości tego tekstu.
10 lat temu, ponad 10 lat temu, kiedy pani po raz pierwszy pojechała do Tybetańczyków, kiedy zaczęła się ta historia, którą pani zawarła w tej książce, pojechała pani, żeby poznać nowy świat, żeby nauczyć się nowego świata?
Pyta mnie pan, po co tam pojechałam, prawda? Dlaczego tam pojechałam?
Próbowałem trochę ładniej.
Tak, tak, bardzo pięknie pan to sformułował. Ja pojechałam tam, nie wiedzę, nie, ja pojechałam tam, dlatego że ja od wielu lat wcześniej już, nie ma czasu za przeszłego w języku polskim, ale wcześniej, przed tym 2009 rokiem, wiele lat wcześniej zaczęłam praktykować jogę i pojechałam po prostu do Indii na warsztat jogi. I zetknęłam się z tym tybetańskim światem, rzec by można, kompletnie przez przypadek, nie do końca nawet będąc świadomą, że to, co widzę, to jest właśnie kawałek tybetańskiego świata. I on mnie wessał, on mnie wciągnął. Ja nie wiedziałam, co z tego wyniknie, tak? Ja się po prostu temu zaczęłam przyglądać, najpierw milcząco, a potem już bardziej aktywnie. I w sumie przez te 10 lat spędziłam tam prawie 2,5 roku, mieszkając głównie w klasztorach mniszek tybetańskich, w klasztorach żeńskich oczywiście, i rozmawiając z dziesiątkami ludzi i czytając bardzo dużo i ciągle tam wracając. Po co tam pojechałam? Wracam do początku. No, właśnie z powodu tej jogi, ale to chyba jest taka półodpowiedź, tak? Może to jest też, może taka prawdziwa odpowiedź i najuczciwsza jest taka, że to był tak inny świat od świata zagłady, w którym tkwiłam wcześniej przez 25 lat, kawał czasu, że on mnie naprawdę strasznie wsysał kolorem, zapachem, taką całkowitą innością, tak? I brakiem zagłady przede wszystkim.
Czy polityka też dla pani miała znaczenie? Bo oczywiście, kiedy mówimy o Tybetańczykach, to możemy sporo mówić o ich arcyciekawej kulturze. Z drugiej strony jednak bardzo często z tyłu głowy mamy kwestie polityczne, które pani zawarła w zasadzie w tytule. Tybetańczycy bez ziemi.
No tak, oni są bez ziemi, bo to są uciekinierzy, prawda? Ci Tybetańczycy, którzy pozostali w Tybecie i żyją pod władzą, pod okupacją chińską, w pewnym sensie te ziemie mają, chociaż z tym prawem własności to też trochę inaczej teraz jest. Więc ci Tybetańczycy bez ziemi, dlatego taki tytuł, bo ja opowiadam historię, żeby to dla słuchaczy było jasne. Ja opowiadam historię tych wygnańców, tych uciekinierów. Jasne, że jakoś się odnoszę do tego Tybetu macierzystego, ale głównymi postaciami są ci uciekinierzy. Natomiast czy polityka, wie pan co, polityka jest wstrętna wszędzie, tu i tam i po prostu gdziekolwiek, więc nie, polityka nie, tylko ludzkie losy i konsekwencja decyzji różnych facetów, którzy uważają, że mają prawo decydować o tym, jak inni żyją, tak? I to w tym sensie, tak? Ja nie wiem, to się pewnie polityką nie nazywa, jak się mówi o polityce, to się mówi innymi kategoriami, więc nie, no mnie losy pojedynczych ludzi, a ponieważ ci pojedynczy ludzie właściwie w 100% są ofiarami tego, co Chińczycy wyprawiają na tybetańskiej ziemi, no to w tym sensie tak, ta polityka. Nie lubię tego słowa, nie lubię polityków, nie lubię polityki.
Zaczęliśmy od niejasności, czy używać czasu przeszłego, czy teraźniejszego w przypadku niektórych pani działań. I tak też zakończmy. Czy Tybetańczycy bez ziemi to jest dla pani temat zamknięty, rozdział zakończony, czy pani będzie dalej wracała w to miejsce?
Nie, książka jest zamknięta, natomiast temat, mam nadzieję, że do końca mojego życia nie zamknie się, że wcześniej się ja zamknę, niż temat się zamknie. Tak, bardzo, tak myślę.
Bardzo pani dziękuję za tę ładną puentę.
Ja panu też dziękuję.
Dziękuję serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Hanka Grupińska, dziękuję. Autorka książki Daleko, Wysoko, Tybetańczycy bez ziemi.